Drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o kościoły tradycyjne, to dzisiaj wspominają Niedzielę Palmową, mają Niedzielę Palmową, wspominają czas wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. I ja chciałbym też nawiązać do tego wydarzenia, ale powiązać je z dalszymi. Przeczytajmy Ewangelię według Mateusza, 21 rozdział, od 1 wersetu do 17. Czytając to, zastanówmy się, czy te wydarzenia mają związek z tak zwanym Starym Testamentem, z proroctwami Pisma Świętego, które były pisane w języku hebrajskim. I czytamy. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górę Oliwną, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i oślątko z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je wypuści. To wszystko się stało, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu: oto twój król przychodzi do ciebie cichy, siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy. Poszli więc uczniowie i uczynili tak, jak im nakazał Jezus. Przyprowadzili oślicę i oślątko, położyli na nie swoje szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum słał swoje szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i kładli na drodze. A tłumy, które szły przed nim i za nim, wołały: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Kiedy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: któż to jest? A tłumy odpowiadały: to jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei. Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. I powiedział im: jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Wtedy ślepi i chromi podeszli do niego w świątyni, a on ich uzdrowił. A gdy naczelni kapłani i uczeni w piśmie zobaczyli cuda, które czynił, i dzieci połające w świątyni: Hosanna synowi Dawida, rozgniewali się i zapytali go: słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: tak, czy nigdy nie czytaliście: przez usta niemowląt i ssących przygotowałeś sobie chwałę? A opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam przenocował. Widzimy tutaj, drodzy bracia i siostry, że są elementy wyraźnie mesjańskie w tym wydarzeniu. Mesjańskim elementem pierwszym jest spełnienie się proroctwa Zachariasza, pierwszej części zapowiedzi z Księgi Zachariasza, 9 rozdziału, werset 9. To jest proroka mniejszych, przedostatnia księga Starego Testamentu. Raduj się wielce, córko Syjonu, wykrzykuj, córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zbawiciel, cichy i siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy. Dokładnie to się wypełniło. Gdy porównamy ten tekst na przykład z Księgą Objawienia, rozdział 6, to zobaczymy innego jeźdźca. Księga Objawienia, 6 rozdział. I tutaj czytamy tak, werset 2. I zobaczyłem, oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać. Tu widzimy obraz podboju, zwycięstwa. Natomiast tutaj, ale i podboju. A tutaj widzimy króla, który przychodzi skromnie, jako książę pokoju, siedzący na ośle, a nie na koniu, który wtedy był symbolem wojny, bo do boju wyruszyło się na koniach. I gdybyśmy w Zachariasza zwrócili uwagę na werset 10, zniszczę bowiem rydwany z Efraimy i konie z Jerozolimy, a łuki wojenne będą połamane, i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie sięgać od morza aż do morza i od rzeki aż po krańce ziemi. To się nie wypełniło za pierwszym przyjściem. Za pierwszym przyjściem Chrystusa osiągnięty został dzięki Jego ofierze na krzyżu Golgoty pokój między Bogiem a ludźmi. Możemy zobaczyć do listu do Kolosan, 1 rozdział i od 17 wersetu. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, to pierwszy rozdział. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii. Czyli zobaczmy, Chrystus nie wprowadził jeszcze pokoju na całym świecie, ale wprowadził pokój między Bogiem a ludźmi. Ludzie wierzący, dzięki pojednaniu, którego dokonał na krzyżu, kiedy zaczynają wierzyć, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w tym świadectwie, wstępuje pokój w ich serca, są pojednani z Bogiem, porzucają fałszywe religie, porzucają grzech i stają się nowym stworzeniem. I właśnie Chrystus jako ten Książę Pokoju przyjechał do Jerozolimy. Ale wróćmy do tekstu z Ewangelii według Mateusza. Tam jest więcej elementów nawiązujących do ksiąg Starego Przymierza. I szczególnie wykorzystany został psalm 118. Tłumy najwyraźniej witają Chrystusa jako Mesjasza, Jezusa jako Mesjasza. Mówią: Hosanna synowi Dawida. Syn Dawida to miał być właśnie Mesjasz, miał być potomkiem Dawida i miał być królem. I błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. To słowo Hosanna to jest bardziej w Grece i potem po polsku hebrajskie słowo Hoshiana, które znaczy rad zbawić. I to pochodzi z psalmu 118, możemy zajrzeć. Psalm 118. I tutaj jest właśnie taka myśl, zobaczmy, werset 26. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy wam z domu Pana. To jest to, co mówili: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. A poprzedni werset: proszę Panie, wybaw teraz. Wybaw teraz to jest Hoshiana, czyli Hosanna. Czyli wyraźnie ludzie, ten tłum, który witał Chrystusa, witali go jako Mesjasza, bo ten psalm 118 jest mesjański. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Po hebrajsku to tak ładnie brzmi: Baruch haba beshem Adonai. To są takie zresztą pieśni. I oni witali go jako Mesjasza. Całe miasto było poruszone. Mówili, że to Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei. A tu Chrystus co robi? Uderza w biznes religijny. Tam był dobry układ dla arcykapłanów. Czerpali zyski od tych wszystkich stoisk. Mieli ci właśnie wyżsi kapłani, bo po prostu wielu Żydów z różnych krain przybywało, chcieli na święta składać ofiary ze zwierząt, a trudno było transportować te zwierzęta. Chcieli zapłacić podatek świątynny, bo byli tego winni. No i tam były tak zwane kantory wymiany walut, tak? I to kantory złodziejskie, gdzie oni na tym tracili. I tak samo ceny za te zwierzęta też były złodziejskie. I dlatego Pan Jezus powiedział: jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy. I skomentował: a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Czyli Pan Jezus uderzył w centralny biznes religijny. I nic dziwnego, że to się nie spodobało. Także zwrócił uwagę, że miejsce wielbienia Boga ma być domem modlitwy. Nie ma być miejscem jakiegoś handlu, jakichś innych rzeczy. Kiedyś w zborze, do którego należałem wcześniej w Toruniu, była osoba, która próbowała pozyskiwać wśród członków zboru odbiorców produktów pewnej firmy. I po nabożeństwie podchodziła do każdego, namawiała i tak dalej. No nie po to się tu gromadzimy. Indywidualnie oczywiście możemy sobie coś tam polecić, ale dom modlitwy nie służy temu celowi, żeby coś takiego robić. Ale widzimy, Pan Jezus pokazuje nadprzyrodzoną moc, bo uzdrawia niewidomych, kulejących, którzy do Niego podeszli. Oni wierzyli, że On będzie miał taką moc. Skąd oni to wiedzieli? Też z proroctwa mesjańskiego, Bo proroctwo mesjańskie zapowiadało, że tak będzie. Że będzie rzeczywiście Mesjasz uzdrawiał. Zobaczmy do Izajasza, 35 rozdział, werset 5 i 6. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. Wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni. Oni wierzyli, że kiedy przyjdzie Mesjasz, będzie też zdrowie razem z nim. Hebrajskie słowo szalom, które oznacza pokój, ono nie oznacza tylko stanu bez wojny, ale też harmonię, szczęście, pomyślność, a nawet zdrowie. Wszelkie dobro, które może człowieka spotkać. I widzimy, że paradoksem jest to, że część ludzi tego tłumu, a jest coś takiego jak psychoza tłumu, że ludzie się przyłączają, no bo wszyscy śpiewają, to my śpiewamy, ludzie wiwatują, to my też. Że część tego tłumu prawdopodobnie, bo nie wiemy czy wszyscy, trudno nam to oceniać, ale część tego tłumu za dosłownie parę dni będzie wołało ukrzyżuj go. Dlaczego? Co się stało przez tych parę dni, że zmienili zdanie? Wiemy jedno, że arcykapłani i inni przywódcy religijni podburzyli tłum. Podburzyli tłum do tego, żeby zamiast Jezusa wybrali Barabasza. Zobaczmy do tej samej Ewangelii według Mateusza, 27 rozdział. Pan Jezus już był pojmany, już był przesłuchiwany, już jego śmierć była przesądzona. Piłat był w niezręcznej sytuacji i pyta w wersecie 17, bo był taki zwyczaj, jak mówi werset 15, żeby wypuszczać ludowi jednego więźnia, tego, którego chcieli, a był tam Barabasz. Gdy więc się zebrali, jak mówi werset 17, zapytał ich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Wiedział bowiem, że wydali go z zawiści. I tutaj nawet żona Piłata, jak mówi werset 19, a gdy on siedział na krześle sędziowskim, jego żona posłała wiadomość do niego, nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele wycierpiałam z jego powodu. Czyli interweniowała żona, wtedy nie było SMS-ów, wtedy nie było maili, ale widocznie posłała kogoś, kto mu to przekazał. Tymczasem właśnie czytamy, naczelni kapłani i starsi namówili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a domagały się stracenia Jezusa. Czyli widzimy ogromny wpływ tych przywódców na prosty lud. Oczywiście nie na wszystkich mieli wpływ, bo wiemy dobrze, że była niewielka, wierna reszta, która opowiedziała się za Mesjaszem i nawet do końca prawie mu towarzyszyli, aż do śmierci. I później się przyłączyli do apostołów, kiedy Pan Jezus tworzył Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy. I właśnie namiestnik zapytał ich, którego z tych dwóch chcecie, abym wam wypuścił? A oni odpowiedzieli Barabasza. Piłat zapytał ich, cóż więc mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? Odpowiedzieli mu wszyscy, niech będzie ukrzyżowany. Namiestnik zaś zapytał, cóż właściwie złego uczynił? Znaczy oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. Gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga, ale przeciwnie, zamieszanie staje się większe, wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza sprawa. A cały lud odpowiedział, krew jego na nas i na nasze dzieci. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. I tu chciałbym podać taką dość dużą ciekawostkę, że Barabasz, to imię znaczy Bar Abba, syn ojca. Także Abba to ojciec, a Bar to syn. Także mieli dwóch synów ojca przed sobą. Syna Ojca Niebiańskiego, jedynego syna naturalnego Ojca Niebiańskiego i człowieka, który miał tak na imię, ale inne Ewangelie donoszą, że był to człowiek przemocy, że to był zbrodniarz, który był prawdopodobnie rewolucjonistą i kogoś zamordował. Także uchodził za złego człowieka i woleli jego niż prawdziwego Mesjasza, który przyszedł jako książę pokoju. Byli namówieni, byli, można powiedzieć, podpuszczeni, jak to się mówi. Ale to wskazuje też na to, jak zmienne bywają gusta tłumu. Jak zmienne bywają ludzkie nastroje. Mamy przykład Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu i wysławiali Boga, kiedy Egipcjanie potonęli, a oni przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone. I byli zachwyceni, uwielbiali Boga pieśnią. Ale niedługo trzeba było, że mówili: Mojżeszu, nas wyprowadziłeś tutaj na pustynię, żeby nas tu zabić. Wracajmy do Egiptu, uczyńmy sobie wodza. Widzimy, jak zmienne są ludzkie nastroje. Widzimy też po naszym kraju. Może być najlepsza władza, ale jak się znudzi, wybiorą nawet dużo gorszą, ale się znudziła ta pierwsza. Czasami jest zbór, gdzie jest kaznodzieja bardzo doceniany, ale jeśli on się znudzi za jakiś czas, to będą słuchać w internecie najdziwniejszych kaznodziejów, których w ogóle nie znają, najmniej o nich mają pojęcia i będą się zachwycać ludzie. Gdyby ich znali, tak jak ja niektórych znam i nie polecam, bo ich poznałem osobiście, to by zmienili zdanie, ale po prostu nie ceni się tego, co się dłużej ma. I ludzka natura bywa kapryśna, nudzi się coś, męczy nas coś czasem, albo dajemy się podpuścić przeciwko komuś. Także nie powinniśmy budować też drodze naszej wartości na ludzkich opiniach. Bo ludzkie opinie są zmienne. Raz ktoś nas lubi, a raz ktoś nas odrzuca. I tutaj chciałbym, żebyśmy sięgnęli do sytuacji, którą przechodził apostoł Paweł, który też miał do czynienia ze zmienną opinią ludzi. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, od 1 do 5. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny. Mnie jednak najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez sąd ludzki, nawet sam siebie nie sądzę. Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony, lecz tym, który mnie sądzi, jest Pan. Dlatego nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który oświetli to, co ukryte w ciemnościach i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czyli apostoł Paweł mówi, że nie zależało mu tak bardzo na opinii ludzkiej, ale jak go postrzega Pan Jezus, jego służbę, jego życie. I wiedział też, że trudno jest rozstrzygające jakieś opinie do końca wyciągać o kimś, z ludzi wierzących zwłaszcza, zanim nie przyjdzie Pan Jezus, który nie tylko, że ujawni to, co może ktoś chciał ukryć przed Nim, czy przed ludźmi bardziej, ale ujawni też zamiary serc. Czyli nie tylko co ktoś robił, ale dlaczego to robił, czym się kierował. I widzimy, że apostoł Paweł jako sługa Jezusa Chrystusa też się spotykał z lekceważącym traktowaniem. Na przykład w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, werset 10. Jaka opinia o nim była? Mówią bowiem, listy ważkie są i mocne, ale gdy się zjawia osobiście, jest słaby, a jego mowa godna pogardy. I tu widzimy, to człowiek, który założył kościół w Koryncie, opiekował się nim, wspierał ich, a oni tak byli niewdzięczni. On nawet w 6 rozdziale mówi tak, 2 listu do Koryntian, od 11 do 13. Nasze usta otworzyły się przed wami, Koryntianie, nasze serce się rozszerzyło. Nie jest wam ciasno w nas, lecz w waszym wnętrzu jest ciasno. Odwzajemniając się więc nam, jak do moich dzieci mówię, rozszerzcie się i wy. Czasami ludzkie serca się zamykają. Ludzkie serca mieszkańców Jerozolimy otworzyły się na Mesjasza, ale bardzo powierzchownie. Bardzo tak płytko. Przyjęli go, witali go, można powiedzieć, jak przystało na Mesjasza. Nie żałowali nawet tych roślin. Serdecznie go przywitali, wysławiali. Minęło parę dni i na pewno część z tego tłumu wołała, żeby go ukrzyżować. I tak, drodzy, uczymy się, że nie zawsze człowiek jest stały, nawet często jest niestały. I Paweł apelował, żeby rozszerzyć swoje serca. I ja też chciałbym nas wszystkich zachęcić, żebyśmy wykorzystali ten wolny czas, który się teraz zbliża, żeby więcej Słowa Bożego przyjąć do serca, żeby może w rodzinie odbudować osłabiony ołtarz rodzinny, może przestaliśmy czytać wspólnie Biblię jako rodzina, Może z dziećmi nie czytamy jakichś opowieści biblijnych, albo nawet czasem zaniedbamy modlitwę z nimi. Więc otwórzmy swoje serca, swoje domy na nowo, żeby Pan Jezus mógł wśród nas mieszkać. Abyśmy nie byli zmienni, tak jak ten tłum. Wiadomo, że nie będziemy wołać, że chcemy ukrzyżować Pana Jezusa, ale czy jesteśmy świadomi, że możemy krzyżować Pana Jezusa w inny sposób? Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 6 rozdział. I tutaj czytamy tak, od 1 wersetu. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym, i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która pije deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Tu oczywiście jest mowa o skrajnym przypadku, gdzie ktoś całkowicie odpadł od Boga i nie można go przywrócić. On w ogóle już nie chce wrócić do Boga. On już nie chce pokutować. To jest skrajny przypadek. Ale czy nie zdarza się czasem niektórym chrześcijanom, że w jakiś sposób zasmucają przynajmniej Ducha Świętego, zasmucają Syna Bożego i gdzieś za daleko się zapędzają w takiej cielesności, grzeszności i trzeba nieraz pokutować. Apostoł piszący ten list pociesza dalej od 9 wersetu. Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. Czyli nie mówił, że odbiorcy tego listu odpadli od Boga. Mówi, że jeśli chodzi o ich zbawienie, to ono jest w dobrym położeniu. Ale zachęca dalej, zobaczmy. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Czyli cokolwiek dobrego zrobiliśmy dla naszych braci, dla innych ludzi, to jest wszystko w pamięci u Boga. Bóg to wie, Bóg to odnotowuje. Nie jest niesprawiedliwy, żeby miał o tym zapomnieć. Ale co jest ważne, czytamy dalej, pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Więc drodzy, niech ten czas, który się teraz przybliża, będzie czasem, że chętniej zajrzymy do Słowa Bożego. Może trochę wypadliśmy z rytmu, może trochę zaniedbujemy lekturę Słowa Bożego. Niektórym z nas może bardziej przychodzi łatwiej słuchanie Słowa Bożego. Zaręczam, ostatnio nawet wczoraj zajrzałem, najróżniejsze przekłady można sobie na YouTube wysłuchać i to z podziałem na rozdziały. Może niektórzy z was wolą słuchać, ale wróćmy bardziej do Słowa Bożego i abyśmy mieli tę inspirację duchową, bo Słowo Boże to jest miecz ducha, za nim kryje się Duch Święty, żeby pobudzić nas do gorliwości, abyśmy też zachowali pełnię nadziei aż do końca, bo w dzisiejszych czasach łatwo stracić nadzieję. Wszędzie nas straszą. Już w Warszawie ogłaszają, że schrony szukają, tak? Już tu jakieś inne myśli są, że w wakacje dostaniemy taki prezent, że podwyżki cen energii. I raczej słyszymy rzeczy, które nie budzą nadziei. Ale kiedy będziemy się karmić Słowem Bożym, to możemy zachować pełnię nadziei aż do końca, że ostateczne zdanie należy do Pana Boga. Byłem teraz w jednym ze sklepów tu w Kozienicach, rozmawiałem z panią, taka zbulwersowana. Puściła mi filmik, wypowiedź posłanki jednej, szokującą wypowiedź, taką właściwie bluźniącą z Boga nawet, nie? I taka załamana była. Ja powiedziałem tej pani, że ostatnia bitwa już jest wygrana, że ostateczne słowo należy do Boga. I rzeczywiście tak jest. Nie traćmy tej nadziei, chociażby źli ludzie plenili się, czynili coraz więcej zła. Ostateczne słowo należy do Boga. I przyjdzie ponownie Pan Jezus Chrystus i wszystko będzie uporządkowane. Także nie bądźmy ociężali. Niech ten czas wolnych dni, może ich nie będzie dużo, ale postarajmy się dobrze wykorzystać, żeby i odpoczęło ciało, i odpoczął nasz duch, żebyśmy się nakarmili, żebyśmy też nie byli rutyniarzami w czytaniu czy słuchaniu Słowa Bożego. Przesłuchałem, odhaczam na jakieś liście planu Biblii, już mam za sobą. Nie, ale żebyśmy naprawdę się nakarmili. Dobre są też codzienne rozważania biblijne, najróżniejsze są. Jeżeli ktoś z nas przechodzi trudny czas, szczególnie polecam rozważania Strumienie na pustyni, autorstwa Coleman. Tam są tak pocieszające rozważania dla ludzi w próbach, w doświadczeniach. I nie brakuje takich książeczek, książek, które mają takie codzienne rozważania biblijne. Są też aplikacje, gdzie można sobie na przykład Dobry Zasiew, gdzie można na telefon dostawać codziennie rozważania. Więc budujmy naszą wiarę, żebyśmy nie byli ociężali, żebyśmy też nie byli tacy zmienni jak ten tłum. My wiadomo, nie chcemy porzucić Pana Jezusa, ale może się od Niego oddaliliśmy. Może to nam wszystko spowszedniało, jakoś taka rutyna się zakradła. A chodzi o to, żebyśmy przez wiarę i cierpliwość stali się dziedzicami obietnic. I uchwyćmy się właśnie też obietnic Bożych. Czasami przechodzimy próby, doświadczenia, czasami brakuje nam sił, a tych obietnic jest wiele. Ja przypomnę tylko niektóre ze Starego Przymierza i z Nowego. Na przykład zobaczmy do Księgi Izajasza, 41 rozdział, werset 10. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię Cię, wspomogę Cię i podeprę Cię prawicą swojej sprawiedliwości. Czyż nie cudowna obietnica? Żeby się nie bać. Żeby zaufać, że Bóg nas przeprowadzi. Że nas wzmocni, że nas posili. 43 rozdział, werset 2. Kiedy przyjdą na nas próby. Gdy pójdziesz przez wody, będę z Tobą. Jeśli przez rzeki, one Cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień Cię nie spali. Czy ktoś z nas kiedyś znajdował się w ekstremalnej sytuacji, na granicy wszelkiej ludzkiej wytrzymałości? Ja powiem szczerze, nie tak dawno miałem taką sytuację. I Bóg mnie zachował. Bóg mnie zachował. I tym bardziej Go uwielbiam za to, bo moje siły się wyczerpały. A teraz z Nowego Przymierza niektóre obietnice. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział, werset 8 i 9. On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Czyli możemy ufać, że Bóg nas utwierdzi aż do końca, abyśmy, kiedy przyjdzie Pan Jezus, lub przyjdzie ostatni dzień naszego życia, odeszli jako ludzie własni, w dobrym stanie duchowym, żebyśmy znaleźli się jako nienaganni. Wierny jest Bóg i właśnie On tego dokona. Inna obietnica, list do Filipian, 1 rozdział, werset 6. Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Inny przykład mówi, wydoskonali je aż do dnia Jezusa Chrystusa. Czyli Bóg zaczyna z nami, ale nie kończy z nami. Prowadzi nas dalej przez życie i doprowadzi nas do celu. I jeszcze czasem się martwimy o nasze uświęcenie, że raz robimy krok do przodu, raz do tyłu. Jest obietnica, że nasze uświęcenie zostanie dopełnione przez Boga. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 i 24 werset. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Czyli mamy obietnic całe mnóstwo, to mamy obietnicę, że dopełni naszego uświęcenia wierny Bóg. I duch, i dusza, i ciało będą uświęcone. To nie oznacza, że my nie mamy nic do zrobienia. Bóg dał nam środki łaski, z których korzystamy, wszelkie dobrodziejstwa. Mamy Słowo Boże, mamy modlitwę, mamy Kościół, mamy Wieczerzę Pańską. Mamy wiele dobrodziejstw, z których korzystamy. Jedną też z metod, można powiedzieć, takiego duchowej praktyki jest też post, który nie każdy może praktykować w pełni, ale można. I Bóg daje różne środki, dzięki którym możemy skorzystać z tego dobrodziejstwa, bo to nie oznacza, że mamy nogę na nogę założyć i Bóg wszystkiego dokona. Nie, ale mamy obietnicę, że kiedy my służymy Bogu, to chociażbyśmy czasem zawiedli, On nas i tak wyprowadza na prostą drogę, bo wierny jest i On tego dokonuje. Dlatego, drodzy, chcemy być stali, nie chcemy być jak ten tłum, który początkowo witał Pana Jezusa jako Mesjasza, a później prawdopodobnie przynajmniej niektórzy z nich, czy może większość z nich, wołała, żeby Go ukrzyżować. My wiemy jako chrześcijanie, że do tego się nie posuniemy, ale czasami możemy mieć też swój biznes, tak jak wtedy w świątyni mieli ludzie swój biznes. Ten biznes może być różny, nie chodzi mi o interesy zawodowe, ale może mamy jakiegoś bożka w swoim życiu. Może mamy jakiś grzech w swoim życiu, może ukryty przed innymi i Pan Jezus musi w to uderzyć. Otwórzmy swoje serca jeszcze bardziej na Pana Jezusa, bo może jest Mu ciasno w naszych sercach. I bądźmy stali, prośmy o tę łaskę, żeby być stałym w wierze, czy stałym, żeby Chrystus nas utwierdził. I na koniec chciałbym właśnie, żebyśmy skorzystali z takiej wspaniałej myśli, która jest w liście do Efezjan, jak ważne jest to, żebyśmy z tego skorzystali. List do Efezjan, 3 rozdział, zobaczmy, od 14 wersetu. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Więc módlmy się o to i starajmy się w tym okresie i w ogóle, aby Chrystus przez wiarę naprawdę mieszkał w naszych sercach. Abyśmy jeszcze bardziej się ugruntowali, zwłaszcza w miłości, i abyśmy doświadczali tej miłości Chrystusowej, miłości Bożej, która przewyższa nawet wszelkie poznanie. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas kiedyś doświadczył takiego nadprzyrodzonego ogarnięcia miłością Bożą. Mi się zdarzyło tego doświadczyć, a chodzi o to, żeby w tej miłości Bożej chodzić, niekoniecznie odczuwać namacalnie, ale rzeczywiście chodzić w tej miłości Chrystusowej. I mieć takie usposobienie. Wtedy nie tylko my będziemy otwarci na Chrystusa, ale też inni uwierzą. Ta Natalia, o której wspomniałem, która się nawróciła, wiele lat pracowała z ateistką. Teraz jako nawrócona głosiła jej. I ta powiedziała, muszę też w takim razie zacząć czytać Biblię. Więc inni mogą przez to, że będzie w nas miłość Chrystusowa, będą widzieć w nas nowe życie, także zainteresować się Ewangelią. Ja jeszcze tylko opowiem o tych doświadczeniach miłości Bożej. Kiedy Bóg mnie dotknął, gdy miałem 19 lat, stałem na przystanku i doświadczałem takiego ogarnięcia miłością Bożą. To jest coś niesamowitego. Później, po latach, to było pierwsze, kiedy moje takie jeszcze niedojrzałe nawrócenie nastąpiło. Później po latach, około 2001 roku, zaprzyjaźniłem się z misjonarzem, który ukończył seminarium zielonoświątkowe, i z jego żoną. I mieliśmy taką wspólną modlitwę, taki brat Bogdan, i modliliśmy się. I ta modlitwa, odczuwało się wprost obecność Boga. Byłem tak szczęśliwy, tak ogarnięty miłością Bożą, że wracałem do domu, jakbym nie stąpał po ziemi. rzeczywiście Bóg nas bardzo kocha, tylko naprawdę musimy być dla Niego otwarci. I powiem wam, ostatnio taka głupia myśl mi przyszła do głowy. To się przyznam przed wami wszystkimi. Bo za mało czasu miałem na pracę na komputerze i pomyślałem, żeby skrócić czytania Biblii codzienne, trochę mniej czytać, ale stwierdziłem, nie zrobię tego. Nie znaczy to, że bardzo dużo czytałem, ale myślałem, taka myśl mi przyszła, żeby krócej czytać. Ale wtedy mi się przypomniała wypowiedź brata Tozera, takiego znanego kaznodziei, nauczyciela Słowa Bożego, który zmarł w 1963 roku, że chcąc naprawdę duchowo dobrze stać, być blisko Boga, trzeba Bogu poświęcać czas. Tu nie chodzi o to, żeby to było bardzo dużo czasu, ale nie żałować tego. To są, drodzy, wartości, które nie przeliczymy na pieniądze, ale jeśli będziemy umocnieni w wewnętrznym człowieku, mieli otwarte serce na Pana Jezusa, On będzie w nas mieszkał, my zniesiemy wszystko, jakiekolwiek by nie były trudności, bo prawdziwa miłość wszystko przetrzymuje. Cokolwiek by nie było, będziemy mieli siłę duchową i moralną, która pozwoli nam trwać, wypełniać nasze codzienne obowiązki, a jeśli jakiekolwiek będą trudności, zachowamy spokój i będziemy po prostu odczuwać błogosławieństwo i pomoc Bożą. Do tego bym chciał nas zachęcić, żebyśmy wykorzystali ten czas dobrze, ale też nie tylko w czasie świąt, ale na co dzień żyli tym, czego Bóg dokonał dla nas w Chrystusie i byli za to wdzięczni, żeby to nam nigdy się nie stało jak zeszłoroczny śnieg czy wczorajsza gazeta, aby zawsze te prawdy były w naszych sercach i przed naszymi oczami. Tym chciałem was, drodzy bracia i siostry, zachęcić. Amen.